trochę się staramy teraz opowiadać świat przez kobiety, ale znaleźliśmy taki rodzaj wytrychu i te kobiety właściwie są obarczone tymi męskimi zadaniami, że jak mam zbudować taką opowieść miłosną o kobiecie, która jest dojrzalsza i starsza po prostu od tego partnera. Ja z dużą przyjemnością zagrałabym komedię, tylko dobrze napisaną komedię. To wiadomo, że to zawsze jest największe marzenie.
Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać w naszym programie jedną z najlepszych aktorek, Julię Kijowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, bardzo lubię oglądać filmy z panią. Chciałabym zacząć od takiego pytania, nie wiem, czy pani czytała, pojawił się kilka tygodni temu wywiad z Janem Englertem, który powiedział, że dzisiaj trochę aktorzy dostają rolę w związku z ich popularnością na mediach społecznościowych, albo jeżeli właśnie wokół nich też się dzieją jakieś skandale, czy też pokazują się na ściankach i czerwonych dywanach. Mhm. Pani jest takim przykładem, że ma pani bardzo bogatą filmografię, również role teatralne. Natomiast no, trudno te złote sandałki na czerwonym dywanie i
wypatrzeć.
I właśnie jakieś skandale, które by pani też podtrzymywała, czy pani agenci.
Tak. Nie wiem, czy jest jakaś reguła. Ja nie mam dostępu do takich, nie umiem powiedzieć, ale myślę, że media społecznościowe odgrywają teraz ważną rolę w życiu nas wszystkich, chociaż nie załapałam się zupełnie na to mentalnie. Mm-hmm. I konsekwentnie się za to nie załapuję. To znaczy po prostu ja nie potrafię zaangażować się w relację międzyludzką, jeżeli ona nie jest
prawdziwą,
fizyczna.
Tak.
Mm-hmm. Nie jestem w tym świecie i w związku z tym sporo rzeczy mnie omija, bo to jest cały świat, wiadomo, w którym się bardzo wiele rzeczy dzieje, w którym ludzie się wymieniają wieloma bardzo informacjami. I nawet się czasem orientuję na planie, że wyłapuję jakieś informacje, które są nie z przeczytanych książek czy gazet, tylko właśnie z rozmów przeprowadzonych
na Instagramie
albo podpatrzonych gdzieś tam, przeczytanych czy coś. Ale na szczęście rzeczywiście jakby nie zauważam, żeby miało to duży wpływ na moją pracę póki co.
No nie ma na pracę ze względu na ilość i przede wszystkim jakość produkcji, w których pani występuje. Ale z drugiej strony jest to, że kiedy czasami podaje się nazwisko aktora, aktorki, oczywiście nie będziemy tutaj podawać, i wszyscy wiedzą, kto to jest i kojarzą bardzo dobrze i jakieś role i kojarzą bardzo dobrze, co się dzieje w życiu rodzinnym. Natomiast kiedy wymienia się pani nazwisko, to jakoś tak to coś kojarzy albo nie bardzo. Zresztą podobnie było, kiedy zaprosiłam panią Jowitę Budnik i też to się też nie bardzo wiedzą, a potem, kiedy zobaczą zdjęcie, powie się Plac Zbawiciela, prawda? To jest coś, co daje taką rozpoznawalność, połączenie od razu nazwiska z twarzą, z rolami.
Ale kolega ostatnio na planie, przepraszam, pokazał mi takiego mema właśnie a propos mediów społecznościowych, który krąży, amerykańskich aktorów, których wszyscy znają, a nikt nie wie, jak się nazywają, więc może my z Jowitą należymy do tego zacnego grona.
Tak, no też mamy też piosenkarki, których piosenek nie mogłyby śpiewać, ale wiedzą, że... No, ale wiemy z kolei o wszystkich aferach związanych z jakimiś tam sprawami osobistymi. Ja osobiście panią zauważyłam w taki bardzo mocny sposób w pani roli z 2012 rok, film Bez tajemnic, serial na HBO teraz. I taka rola, wtedy pani była młodą aktorką, no już w jakiś sposób doświadczoną, to nie była jakaś tam debiutancka rola, natomiast rola rzeczywiście podwójnie wydaje mi się trudna, ze względu na to, że tutaj Państwo, którzy nie oglądali, to bardzo polecam ten serial i rozumiem, że Pani też, bez tajemnic, z główną rolę taką osoby gra
Jerzy Radziwiłowicz.
I gra Pani tam Martę, dziewczynę, która jest chora na nowotwór, ale właściwie ten nowotwór nie okazuje się nie być tym głównym problemem naszej bohaterki. Wiem, że Pani w jakichś wywiadach wypowiadała się na tym, jak Pani dostała scenariusz i jak już ucieszyła się Pani, wiedząc, jaka to jest rola. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że rola podwójnie trudna ze względu na to, że bardzo chyba łatwo by było pójść, żeby kupić sobie współczucie widza w stosunku do bohaterki, prawda? Młoda, zdolna dziewczyna, może umrzeć, jest samotna, rodzice są wpatrzeni w chorobę syna i właściwie ją obciążają i my powinniśmy tej bohaterce współczuć. Pani zagrała to w taki sposób, że Pani tylko momentami Pani się współczuje i czuje się sympatię, a wybrała Pani taką drogę, żeby właściwie trochę irytować, czyli nie schlebiać widzowi, nie iść tą łatwą drogą, żeby od razu widz pokochał.
To był świetnie napisany scenariusz i muszę powiedzieć, że od tamtego momentu nie wiem, czy udało mi się przeczytać tak dobrze napisaną partyturę, bo tam oczywiście była świetnie przeprowadzony ten plot dramaturgiczny. To jest też serial, który był robiony na podstawie jakby pierwowzoru
formatu brytyjskiego.
Natomiast rzeczywiście on był jakby napisany na nowo i na nowo były napisane te dialogi, które były właściwie całymi monologami. To były bardzo, bardzo długie sceny, które kręciliśmy niejednokrotnie w takich mastershotach i pozornie nic się w nich nie wydarzało, bo siedzieliśmy tylko na fotelu albo na kanapie. No ale jak wiele się dzieje z twoim ciałem podczas tego, jak rozmawiasz, to wiesz tylko wtedy, kiedy proszą cię po 20 minutach o zrobienie dubla. I wtedy dopiero okazuje się, ile wykonałaś mikro ruchów, w którą stronę cię ciało pociągnęło i jak te emocje to przeprowadziły. Więc to była rzeczywiście niesamowita nauka dla mnie, takiej uważności, takiej mikropartytury, którą można stworzyć. I taka praca naprawdę wyjątkowa teraz, muszę powiedzieć, po tym czasie, który minął, z gotowym tekstem. I to oczywiście zabrzmi może śmiesznie, ale naprawdę rzadko mi się zdarza pracować w taki sposób, że dostaję tekst, w którym nie chcę nic zmieniać i który chcę tylko wypełnić po swojemu, do którego chcę doskoczyć, do którego chcę dosięgnąć. To chyba, o co Pani pyta, to było chyba zapisane jakoś w moim przekonaniu tam. Zapisane w tych linijkach albo gdzieś pomiędzy. Tak mi się wydawało, że była zapisana taka nieoczywista historia choroby. Która była połączona z dorastaniem, jakimś rozkwitaniem w moim przekonaniu.
Też buntem.
I buntem jednocześnie oczywiście, no bo to jest jakby trochę wszystko razem związane. I wtedy miałam taką intuicję i teraz po różnych doświadczeniach byłabym ostrożna, ale pewnie gdzieś dalej jest mi to bliskie, że choroba nas po prostu obiera z tych różnych niepotrzebnych warstw i
zabiera
w związku
maski.
Z tym. Tak, i w związku z tym po prostu dojrzewamy i piękniejemy w tym. To jest tylko tyle i aż tyle. I chyba o to mi chodziło i taki miałam wtedy pomysł z Jackiem Borcuchem, bo to Jacek reżyserował tę część.
Z panią.
Tak. Tak, wspaniałe spotkanie z Jerzym Radziwiłowiczem. No w ogóle to była tak, to była bardzo fajna przygoda. Pamiętam nawet, że pierwowzór był taki, ale już nie będę się o tym rozwodzić, bo to pewnie jest tylko jakieś takie, ale teraz to sobie przypominam, to jest niesamowite, że w ogóle trzeba skakać, że ja już muszę skakać ten kawałek, żeby sobie coś przypomnieć, ale pamiętam, że w pierwowzorze było tak, że ta bohaterka była taka zamaskowana w taki oczywisty sposób, przychodziła w jakichś takich łachmanach i potem jeszcze jak miała tą chemioterapię i coś jej się działo z włosami, to ona zakładała czapkę na siebie. I pamiętam, że walczyłam z Jackiem o to, bo miałam takie marzenie, że ona pięknieje i że w związku z tym w trakcie tej chemioterapii zakłada sobie perukę, taką piękną, nową perukę na głowę. No.
Jest to taka świetlistość i piękno w tych
tak, 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 tak.
Chociaż też jest taka demonstracja też, prawda? Bo to no tak. Do konfrontacji tam dochodzi. Ma pani takie poczucie, że to jest jakiś taki rytuał przejścia, ten film dla pani jako aktorki? Czy...
No w każdym razie, że to było coś dla mnie bardzo ważnego i cennego. Tak, i że to był taki, to był taki zawodowy, super pierwszy maraton. Mhm. Bo to był taki sprawdzian i rzeczywiście no już musiałam bardzo świadomie chwycić trochę narzędzi w ręce, bo to na początku nie jest takie oczywiste i trochę się trzeba kierować intuicją i trochę się trzeba kierować takim takiego mieć czuja, trochę czasem coś wyjdzie bardziej z przypadku, a czasem kamera czyta coś albo podpatrzy, no a muszę powiedzieć, że rzeczywiście to był taki bardzo, taki sprawdzian świadomości. Więc tak, dawno tego nie widziałam oczywiście, ale mam tak w pamięci, że to było ważne dla mnie.
No, ja 2 dni temu oglądałam, przygotowując się do naszej rozmowy i no, nie zestarzało się, no ale tego typu proste rzeczy, one się mhm. nie zestarzają. Jak jest za dużo prodekorum, to najczęściej kończy się tym, że coś już przestaje być tak aktualne. Też jedna z ważnych pewno dla pani ról w filmie Miłość. Film trochę taki, który wydaje mi się, że ja nie wiem, chyba dostał jakieś nagrody, ale tak właściwie trochę bez echa mhm. przeszedł, a też jest mistrzowska gra aktorska i z pani strony. No, też pani Drota Kolak chora na raka w tym filmie i scena najpierw pierwsza z synem, kiedy jeszcze jest przytomna i potem scena odchodzenia, kiedy jesteście we dwie, to jest mistrzowskie kino ciche. No i też ma pani tam rolę kobiety, no właściwie zgwałconej, kobiety, której małżeństwo się rozpada. Umęczona macierzyństwem wczesnym. Znowu jest też taka...
Tak, ja tam grałam scenę porodu, a to było tak wiele, wiele lat, zanim naprawdę jej doświadczyłam. Przypominam sobie czasem to, bo byłam rzeczywiście na porodówce w Szpitalu Bielańskim, to kręciliśmy. I w ogóle bardzo wiele takich...
To nie było jakieś traumatyczne dla pani?
No właśnie nie, zresztą to był mój poród oczywiście, jak to zwykle w życiu, przebiegał zupełnie inaczej, ale niż ten w filmie. Mhm. Chociaż muszę powiedzieć, że niektóre rzeczy ciało podpowiedziało mi w taki bardzo, bardzo słuszny sposób. Mimo, że naprawdę wtedy nie wiedziało nic o tym. Ja o tym nie wiedziałam nic. A teraz, ponieważ jestem w takim momencie, że mam małe dzieci, i dopiero co właściwie są za mną te doświadczenia porodowe i poporodowe, tych właśnie noworodków, tego zmęczenia. I to przypominam sobie ten film czasem. I rzeczywiście tam musiałam użyć oprócz narzędzi takiej po prostu, nie wiem, no takiej właśnie jakiejś rodzaju przedziwnej wyobraźni. Takiego prawa prawdopodobieństwa, że wrzucasz się w jakąś rzeczywistość, która nie jest twoja, ale którą musisz jakby tak urobić jak własną. I gdzieś mnie poprowadziło, wydaje mi się, to ciało w takie w takie chyba prawdziwe strony.
Niektórzy właśnie mówią, no czysty warsztat, żadnych tam emocji, żadnej intuicji, tylko po prostu odgrywam, schodzę i z planu czy ze sceny i nie mam. Są takie osoby, które mówią, że jakieś role niosą ze sobą i przynosili też do domu i jakoś było to trudne. U pani jak to wygląda? Bo mówi pani też właśnie jakby o ciele, mówi pani o intuicji.
No tak, bo mnie się zresztą wydaje, że i ciało, i intuicja to są narzędzia po prostu, to znaczy albo to jest raczej materiał, na którym ja pracuję, z którym ja pracuję, chyba wymieniam to raczej jako takie narzędzie. Zawsze dla mnie punktem wyjścia jest jakiś punkt, z którym jestem cała sobą, czyli też to, jak wyglądam, też to, jak się czuję. I to jest taki chyba... To zresztą chyba jest akurat rzeczywiście z pani Mai Komorowskiej. Myślę, że tak nazwane to jest z pani Mai Komorowskiej, bo to jest na pewno bardzo moje, własne, ale myślę, że to jest coś, co też w niej zobaczyłam i się w tym też przejrzałam i ona to o tym opowiadała zawsze i opowiada i nazywa. Czyli, że w to prawo prawdopodobieństwa, które polega na tym, że po prostu wersja nas jest o jakąś inną zwielokrotniona, że bardzo ważnym jest, żeby w to prawo prawdopodobieństwa wpisywać i sprawdzać każdego dnia zdjęciowego i każdej chwili tak naprawdę, każdego momentu przed ujęciem ten stan faktyczny, w którym jesteśmy i brać go pod uwagę. Więc w tym sensie raczej powiedziałabym, że chyba to nie, dla mnie nie działa w ten sposób, że ja przynoszę coś do domu, chociaż oczywiście przynoszę, no bo to...
Z każdej pracy się przynosi.
No właśnie, dokładnie tak. Ale nawet ważniejsze jest dla mnie to, co ja przynoszę z domu tam. To jest chyba cenniejsze i temu się czujniej jakby przyglądam. I to jest dla mnie zagadnienie, a nie to, co tam...
Rolę i u Agnieszki Holland, i u Zmarzowskiego, więc tych... ról było dużo, natomiast wszystkie dosyć ambitne. A teraz serial Rysa, który możemy oglądać na Polsacie. I tam gra pani policjantkę z pewnymi problemami, z przeszłością narkotykową, właściwie nawet nie tylko przeszłością, ale też sięgającą po kieliszek. Kolejna silna kobieta w kryzysie. I kolejne, też jestem tutaj ciekawa czegoś takiego. Mam wrażenie, że sporo takich filmów się pojawiło z główną rolą kobiecą, właśnie policjantki, prokuratora. Mocne, jak to tam, nie wiem, w HBO czy nie, mocna rola kobieca. I że one są trochę, te role, mam wrażenie, pisane w taki podobny sposób. I to jest trochę jakaś chyba pułapka, że takim pierwowzorem, może to wcale nie był pierwowzór, ale mnie się tak kojarzy, to był Most nad Sundem i tamta taka z Aspergerem policjantka, no, która dzięki temu Aspergerowi jest bardzo, bardzo inteligentna i precyzyjna, wręcz genialna, a z drugiej strony ma jakieś problemy takie społeczno-interpersonalne. I że teraz trochę te scenariusze są w taki sam sposób pisane, że ta silna postać kobieca jest trochę właśnie ponura, niesympatyczna i ma jakiś duży jeszcze problem ze sobą, czyli nie dość, że rozgrywa tą walkę wewnętrzną, to jeszcze walczy z tym światem zewnętrznym.
No bo kobieta zawsze musi mieć walkę wewnętrzną, przecież wiadomo. Prawda? Tak, no... To znaczy, teraz rzeczywiście ten serial Rysa i jego drugą część Układ, do którego scenariusz, ale przedtem powieść, na podstawie której został ten scenariusz napisany, napisał Igor Brejdygant. Realizowaliśmy ponad rok temu. Pierwszą część trochę wcześniej, zresztą to był ten moment pandemii. I rzeczywiście obserwuję nawet po tym czasie, że bardzo dużo, ja nawet nie mam czasu ich za bardzo oglądać, ale rzeczywiście obserwuję, że tak, że trochę się staramy teraz opowiadać świat przez kobiety, ale znaleźliśmy taki rodzaj wytrychu i te kobiety właściwie są obarczone tymi męskimi zadaniami, że jak już im dajemy jakiś głos do tego, żeby opowiedziały o tym świecie, no to jednak jest to taki trochę taki głos taki inny, odrębny niż wydaje się kobiecy głos, tylko taki trochę jednak trochę bardziej męski, taki uzbrojony w te takie męskie atrybuty. To prawda, to znaczy mam takie poczucie, że jest wiele, wiele, wiele opowieści, które moglibyśmy pleść i jakby opowiadać głosem kobiecym, a nie tylko te ekstremalne, kryminalne...
Ale nawet te takim, kryminalne mogłyby być.
Ale nawet
być.
Te kryminalne no, może.
Taki Vera jest taki ze starszą panią, niby to w Szkocji się dzieje.
A nie widziałam
jest, tak, jest taki serial, gdzieś można go znaleźć. I ona jest po prostu dobrotliwą starszą panią i która nawet jak z przestępcami rozmawia, to mówi darling do nich i to wszystko jest właśnie, ale jest taka matriarchalna i też ma duży posług wśród swoich podwładnych. Natomiast jest ciepła, uważną, pulchną, starszą panią, więc...
No tak, no nie, no tych historii, no to może i dobrze, no ich jest coraz więcej, więc to będzie jakiś wybór. No, to była rzeczywiście od początku taka, taki właściwie thriller psychologiczny, który i powieść też jest w ten sposób skonstruowana, że rzeczywiście jakby wchodzimy trochę do głowy tej bohaterki, no, że mierzymy się rzeczywiście z jakąś bardzo problematyczną przeszłością i że ona jest tak zawieszona trochę między tym światem realnym, a ona zresztą też poddawana jest różnym...
No zabiegu chemicznym powiedzmy,
no tak, tak, tak,
strony
tak.
Obcej.
Żeby nie zaspoilerować.
Tak.
Więc no tutaj to było trochę takie zadanie. Ciekawe skądinąd. Dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że mimo wszystko ta bohaterka nie jest pozbawiona takiej bystrości i poczucia humoru.
Nie jest.
Tutaj o to dbałam, żeby na przykład w to ją trochę zbroić, żeby mieć trochę świadomość też, że mamy do czynienia z jakąś, z jakimś rodzajem jednak też konwencji takiej rozpoznawalnej po prostu kryminalnej historii.
Nie, nie, jest pani tam inna. Jest pani inna, bardziej widzę tu jakby scenariuszowo, że to jest jakby no, powielanie pewnego typu, bo oczywiście ten uśmiech, który u pani się pojawia, czy sarkazm, czy to wszystko też jest tak zagrane, że to jest pani, tak? Bo pani jest taką aktorką, że no w każdej roli to jest odciśnięte, że to jest Julia Kijowska, że to nie jest tylko sama rola, w związku z tym jest to widoczne. Poprzednim naszym gościem był Daniel Olbryski, który no, dużo mówił o polityce. Chciałam go odwieźć od tej polityki w końcu, żebyśmy porozmawiali o scenach erotycznych, ponieważ wiedziałam, że się wypowiadał o tym.
I nie chciał i dlatego ja tu jestem.
Nie, nie, trochę powiedział. Powiedział, że on to nie lubił, bo się zawsze trochę krępował. Ja nie wiem, czy nie użył sformułowania, że się wstydził. No, i opowiadał troszeczkę o tym właśnie. No, słynna scena, ta kultowa właściwie z Kaliną Jędrusik w Ziemi Obiecanej. Ale również tam opowiadał o scenie w blaszanym bębelku Kusak z pewną niemiecką aktorką, ale tu nie będziemy przytaczać, bo zapraszam Państwa, żebyście obejrzeli tamtą rozmowę. W tych filmach, w których Pani gra i w Rysie jest sporo scen erotycznych, również w Miłości były. No, z jednymi z najprzystojniejszych polskich aktorów to się odbywa. Jak Pani tutaj? Jak tutaj ciało, intuicja, warsztat? Wstyd, czy też dystans? Jak w pani przypadku to jest i jak, czy też się to zmieniało?
No, to wszystko jest. Biorę to wszystko pod uwagę i na tym pracuję. Trochę Trochę tak jak nad wszystkim innym, a trochę oczywiście inaczej, bo inaczej wstydzimy się naszych zachowań albo naszych jakichś niefortunnych reakcji, a inaczej wstydzimy się swojego ciała. Więc ten wstyd jest inny i nieco inne są to emocje, ale to są też emocje i to... To jest rzeczywiście bardzo duży temat. Poruszam go teraz, ostatnio poruszałam go na nowo, bo na planach pojawiły się konsultantki do intymności. Tak. I muszę powiedzieć, że to jest jakaś niesamowita teraz zdobycz ostatnich czasów i zmiana. Ja pierwszy raz miałam z tym do czynienia teraz przy okazji pracy dla stacji TVN. Robiłam serial i pierwszy raz zdarzyło mi się przy, zresztą nie jakichś akurat niezwykle śmiałych, ale scenach takich erotycznych, które mieliśmy zapisane, pracować z dziewczynami, które, no, które się w to rzeczywiście angażują i też się na tym znają i są jakby otwarte do tego, żeby specjalnie tworzyć komfortową sytuację do takiej pracy. No do tej pory raczej miałam doświadczenie, że się odbywało to na takich zasadach, na jakich, jakie wyznaczaliśmy my na planie, to znaczy
minimalnie razem osób, prawda?
Tak, z kolegami aktorami i ekipą. I to w sensie takim czysto warsztatowym, no to raczej dąży się zwykle do tego ideału, że jest minimalna ilość osób, że omawia się choreografię, która będzie ta choreografia, tę choreografię wymyślamy oczywiście według tego, co chcemy, żeby tą sceną pokazać. No, jest miliard scen intymnych i niektóre z nich bardzo dobrze pamiętamy, niektóre nam... Dobrze, to jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy pamięta to Marcin Dorociński, ale pamiętam, że...
W filmie Miłość, proszę Państwa.
Przy filmie Miłość omawialiśmy, przygotowywaliśmy się właśnie do jakichś takich scen, mieliśmy rozmowę i przy okazji zastanawialiśmy się, jakie są sceny, takie sceny, nawet nazywaliśmy je miłosnymi, bo tam chodziło nam o taką sceny intymne, które naprawdę by, w których byłaby naprawdę miłość. Chcieliśmy pokazać tę miłość między bohaterami. I zastanawialiśmy się nad takimi scenami erotycznymi, ale takimi właśnie miłosnymi, które są, które bardzo lubimy z kina. I to było bardzo zabawne, bo okazało się, w którymś momencie pamiętam, że w obu, i w mojej, i w Marcina występuje Patrick Swayze. I zupełnie nie wiem dlaczego, bo chyba nie jest on dla nas jakimś ideałem, ani punktem odniesienia ważnym, ani zawodowo, ani jakoś tak po ludzku po prostu, jako mężczyzna, ale
tak było. To z jakiego filmu?
No ja pamiętam, że chyba mi chodziło chyba uwierzyć w ducha, tak. Ale o jaki film Marcinowi chodziło nie pamiętam, ale pamiętam, że też był tam Patrick Swayze i to było świetne. Więc czasem zdarzały się takie zabawne rzeczy, ale to, no więc ja przechodzę jakąś drogę. Mam rzeczywiście dosyć dużo już w tym doświadczenia, jak się okazuje. I to się zmienia. I bardzo jest dla mnie teraz ciekawy moment przyglądania się temu, bo teraz pierwszy raz grałam po pierwsze z partnerem, który był ode mnie 15 lat młodszy, co też mówi sporo o naszej, w ogóle o naszej kulturze, mm-hmm. o tym, w jaki sposób właśnie obsadzamy te historie i jakie opowiadamy. I jednak większość tych moich ról, to były towarzyszki głównych bohaterów. No sporo od wspaniałych moich kochanych kolegów młodsze, zawsze. W związku z tym ja też używałam zupełnie innych środków. I zupełnie inaczej budujesz i pracujesz na taką relację, w której jesteś młodszą kobietą, a zupełnie inaczej, jak ta relacja jest odwrócona. To było dla mnie niesamowicie ciekawe teraz przyglądać się temu i zastanawiać się, jak mam zbudować taką opowieść miłosną o kobiecie, która jest dojrzalsza, i starsza po prostu od tego partnera. Więc to jest bardzo, 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 bardzo ciekawe.
To jest ten film, o którym mówiła pani, że on powstaje?
A nie, nie, teraz mówię o serialu dla stacji TVN.
TVN, tak.
Tak, na podstawie serii książek, ale pierwszej o tytule Lipowo, pani Puzyńskiej. I to realizowaliśmy teraz w to lato. Zrealizowaliśmy jakby pierwszą część tego. Łukasz Ostalski był reżyserem, Mikołaj Łebkowski operatorem tego i Piotr Pacek, z Piotrkiem Packiem tam gramy rzeczywiście tych głównych bohaterów tej opowieści. Więc mówię o tym i muszę powiedzieć, że się zorientowałam, że w ogóle po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji. W dodatku teraz na przykład, no, niesamowite jest to obserwowanie też siebie w dojrzewaniu, dorastaniu w tych scenach. To się też zmienia. Zmienia się to, jak ty postrzegasz swoje ciało. W związku z tym musisz wziąć pod uwagę inny wstyd i z innym wstydem się mierzyć.
Jeszcze myślę, że macierzyństwo niedawno. No
dopiero
to,
tak. Dokładnie. Więc w tych scenach, na przykład właśnie w Rysie byłam też niedługo po urodzeniu dziecka, a teraz byłam jeszcze matką karmiącą. Czyli moje ciało w ogóle jakby miało inną funkcję dla mnie samej. Musiałam dogadać się z nim i jakby zaproponować mu, żebyśmy w zgodzie spróbowali razem czegoś innego, jakby opowiedzieć o tym, że jesteśmy w ogóle w sytuacji erotycznej. Tak?
To taka duża namiętność tam w tym filmie jest? Czy?
No tam jest taka, mi powiedziałabym, dosyć... Nie duża namiętność. Tam jest chyba bardziej właśnie taka nieoczywista historia, która wychodzi od takiej czysto fizycznej relacji, a potem staje się czymś więcej. Ale przy okazji jakby tego przypominałam sobie te różne moje doświadczenia i to, w jaki sposób się z nimi mierzyłam i właśnie spotykając się też z tymi koordynatorkami intymności na planie. I to były bardzo ciekawe rozmowy. Więc muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe wyzwanie. Mnie się zawsze wydawało i do dziś mi się wydaje, że ja uzbrajam tę moją bohaterki w całość tego, na czym pracuję, czyli uzbrajam je również w moje ciało. Więc w jakimś sensie moje ciało jest moim kostiumem. I mówiąc szczerze, bez względu na to, czy ja mam na sobie luźny sweter, czy jestem nago, to ja i tak jestem nią w całości, tak, tą bohaterką. Więc nie jest dla mnie jakimś bardzo dużym problemem jakby z zasady to, że nagle muszę zmienić luźny sweter na bieliznę albo w ogóle się jej pozbyć. Nawet muszę powiedzieć, że mam takie doświadczenia i takie nieraz miałam poczucie, że pracująca kamera pozwala mi najbardziej, jak to się da doświadczyć w życiu, właśnie poczuć wolność w tej sytuacji, znaczy akceptację chyba do tego, jak wygląda moje ciało w danym momencie, właśnie dlatego, że ono jakby nie jest w tym momencie moim ciałem, tylko jest ciałem mojej bohaterki.
A przed lustrem w domu byłoby trudniej?
No przed lustrem w domu jest inaczej, bo oceniasz samą siebie, bo zawsze chcesz czegoś trochę innego albo aktualnie, nie wiem, no to jakby albo widzisz, że się coś zmienia, albo że jednak cały czas to się nie zmienia, a chciałabyś, żeby się
w końcu
zmieniło, tu urosło, tam zmalało i coś tam, więc no jakby inaczej, inną sobie wstawiamy poprzeczkę, a inną moim zdaniem, kiedy patrzymy na kogoś, inaczej go oceniamy. I wcale, w moim przekonaniu, ja na przykład tak mam, że wcale nie oceniam innych bardziej surowo niż samej siebie. Ja mam takie doświadczenie, że jak oglądam coś i to najbardziej wciągam się w człowieka i najbardziej się wciągam w niego, jeżeli czuję, że on jest naprawdę. I w dodatku z największą wtedy na niego czułością patrzę, więc naprawdę o wiele czulej patrzę na niego w całości, na wszystkie jego niedoskonałości. I kamera coś takiego mi pozwalała zawsze osiągnąć, takie poczucie bezpieczeństwa w swoim ciele, No bo po prostu to ciało staje się tą bohaterką, tak? To znaczy bez względu na wszystko, no ona właśnie taka jest tego dnia i właśnie w tym momencie taka właśnie dokładnie jest, nie żadna inna, tylko właśnie dokładnie taka. I właśnie akurat teraz jej tu spuchło, a tu jej, nie wiem, coś się wydeło, a tu jej coś nie domaga, a tu no jakby ona nie jest modelką, tylko ona jest osobą. Znaczy modelka też jest osobą, ale w sensie, że jej ciało nie jest...
Nie musi być doskonałe.
Nie musi być doskonałe, tak? Nie jest jakby wzorcowe. I wydaje mi się, że w scenach intymnych to jest nie... Tego staram się pilnować i to jest niezwykle ważne. Czyli jakby nie patrzeć... w jakimś sensie nie być tam sobą, tak? Z jednej strony. I nie patrzeć na to z zewnątrz oceniająco, jak to wygląda. Tylko zastanowić się, co chcemy, tak jak z każdą inną sceną, co ta scena ma opowiedzieć i co ma się zdarzyć między bohaterami i być po prostu wyjątkowo zdeterminowanym jakby w przypilnowaniu tego i tylko tego. Naprawdę wyjątkowo się pilnować, żeby opowiedzieć dokładnie, żeby się skupić tylko na tym, co się dzieje jakby między bohaterami. A od strony technicznej, no to trzeba po prostu wymyśleć, jak to się dzieje. I to zrobić, tak jak z partyturą.
Mówiłyśmy trochę o tych rolach kobiecych właśnie w policjantach. Mówimy teraz też o scenach erotycznych. Czy ma pani też takie wrażenie, że nie mówię akurat w tych filmach, o których mówimy, tego nie ma, ale taką generalną chyba rzeczą jest to, że sceny erotyczne też stały się takie, tak jak ta postać kobiecy, policjantki takiej właśnie niesympatycznej, groźnej i sponurej, tak sceny erotyczne, które są w takim jakimś strasznym pośpiechu, tak jakby pokazać, że jakaś jest namiętność już na klatce schodowej.
Przepraszam.
Muszę popić jeszcze może?
Chyba mnie ta klimatyzacja trochę... Kurczę, tak mi się zmagam po jednej infekcji z tym. Przepraszam. Tak.
Że sceny, które mają być scenami takiej właśnie namiętności, są pozbawione absolutnie zmysłowości, takiej sensualności, takiego czasu. I tak jak jest ten fast food, to jest taki fast sex. Już na tej klatce schodowej się rozbierają, rozrzucają tymi ubraniami pod ścianą, tam od tyłu, szybko. Tak jakby się nie mogli powstrzymać, że zabrakło w kinie teraz... Oczywiście gdzieś tam jest, ale to tak wszystko przyspieszyło i tak jeszcze pamiętam te takie dawne filmy, gdzie po prostu zakładanie nogi na nogę przez aktorkę, czy odciąganie włosów i już było sceną erotyczną. Mhm. A dzisiaj to już jest takie właśnie wszystko, no właśnie, taki fast sex.
Nie wiem, za mało teraz oglądam, żeby to ocenić. Na pewno Na pewno przez to, że seks jakby przestał być tematem tabu, no to stał się też klockiem w układance, więc pewnie łatwo go też tak funkcyjnie potraktować w tych historiach.
Sformatować
po prostu, tak. No, a teraz mają seks, a teraz są po seksie, a teraz są przed seksem. Dobra, to teraz jest seks. No i czasem on też po prostu czasem ma taką funkcję.
No nie wiadomo, że tak.
Więc nie wiem, nie potrafię tego ocenić. No na planie raczej staram się, żeby tak nie było. To znaczy, że nie żeby się specjalnie pochylać nad tymi scenami, bo niejednokrotnie to są sceny prostsze niż inne, pod pewnymi względami, pod wieloma względami. Wydaje mi się całkiem słuszne, żeby je dopracowywać właśnie dlatego, że one mogą nam opowiedzieć o bohaterze coś, czego nie możemy opowiedzieć w żadnej innej scenie. Nawet z jego niedoskonałościami ciała, które nam opowiadają właśnie coś, które nam po prostu pokazują go inaczej.
Ale ciało niedoskonałe jest bardziej ludzkie po prostu. No.
Tak.
No. Już zaraz będziemy kończyć, proszę.
Kurczę, przepraszam. Może jakiegoś cukierka?
Właśnie.
Macie jakiegoś cukierka?
Słuchajcie, macie jakiś ten, jakiegoś halsa czy coś?
Masakra. Jak co pracowałam na tym, teraz jak mieliśmy zdjęcia, strasznie intensywnie, to dostałam jakiegoś hardkorowego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli. W ogóle musieliśmy przerwać zdjęcia. I nie mogę się od tamtej pory po prostu z tego w ogóle wygrzebać. No. Właśnie jestem... O, dzięki wielkie.
O, świetnie. Chyba to jest ten tymianek najlepszy, tak. Tak.
Bardzo dziękuję.
Ale to chyba niestety już pani jest na takim etapie, jeżeli tak to długo trwa, żeby inhalację ze sterydem robić.
Nie no, ja już robiłam, ja właśnie nie chcę do tego wracać teraz.
No bo to jest...
No, robiłam, no. Teraz mam jakąś robić jonoforezę. No dobra, może go tak trochę pogryzie. No
troszeczkę zaraz będziemy. Będziemy zaraz.
Jeżeli ona schodzi, to jesteśmy gotowi, więc kiedy pani będzie gotowa.
Dobrze, dobrze. Poczekajcie chwilkę, żeby...
Gdzie go ukryć? Może w tym. No dobra, próbujmy.
No próbujemy, już będziemy wobec tego zmierzać. Powoli, tak mam już 40 minut chyba ponad, więc... Jesteśmy w formacie.
No dobra.
Tak jak są wszystkie role, które wymienialiśmy, to są właśnie takie role dosyć mroczne. I tak myślałam sobie, czy ma pani jakieś takie marzenia, żeby chciała pani, że marzenia, no albo czy plany na przykład takie, że chciała pani by zagrać, zupełnie zmienić swoje takie amplua na coś bardzo komediowego, jasnego i pójść w stronę popularności, na przykład jakieś listy do M nagle i wszyscy zdziwieni, kioska w listę do M.
No, podejmuję trochę taką próbę właśnie ze stacją TVN. Taką próbę nieco bardziej komediową, to znaczy taką gatunkową, bym powiedziała. Właśnie Łukasz Ostalski reżyseruje pierwszą część sagi napisanej przez panią Puzyńską, bardzo poczytnej Lipowo. I tam rzeczywiście chyba takie mieliśmy wspólnie założenie, żeby takie było założenie Łukasza, ja się próbowałam w tym zmieścić, żeby to był rodzaj takiej wyrazistej formy, nieco bardziej komiksowej, takiej trochę grubszej kreski. I bardzo mi się to podobało. Nie no, to są świetne rzeczy. Ja z dużą przyjemnością zagrałabym komedię, tylko dobrze napisaną komedię. To wiadomo, że to zawsze jest największe marzenie, żeby zrobić coś, co jest dobrze napisane i dofinansowane i jest na to czas i jeszcze ze świetnymi kolegami. No ale jakoś jak do tej pory nie miałam takiej propozycji.
No to wobec tego czekamy i życzymy i pani, i sobie, i właśnie widzom. Czy coś chciałaby pani na coś zaprosić do teatru, czy też właśnie jakaś premiera czegoś się zbliża, więc żeby poinformować widzów naszych?
W teatrze zaczęłam pracę teraz po dłuższym czasie. Nie wiem, czy to się zbliża, bo premiera dopiero w lutym. Ale z Arturem Tyszkiewiczem robimy Hanocha Lewina Wzrusz moje serce i tam... z różnymi świetnymi kolegami, ale głównie z Łukaszem Simlatem i z Grześkiem Damięckim. Bardzo zapraszam, ale to w lutym. A tymczasem zapraszam oczywiście na ten serial TVN, który będzie chyba w przyszłym roku, na wiosnę, w Playerze pewnie.
Nie, to jeszcze później.
Tak?
Jeszcze później. No tak, jak teraz ten będzie w lutym, a tamten wiosną, to...
Nie, w lutym będzie spektakl teatralny.
No tak.
Wiosna jeszcze później, tak, wiosnę. Wiosnę.
Czy teraz tak. Rysę, no i układ.
Tak, tak. I mam nadzieję, że właśnie czekam na film, który udało mi się zrobić właśnie tak tuż po urodzeniu mojego synka. Ciekawy bardzo, Daniela Sagawary. Adam Palenta robił zdjęcia i to taka koprodukcja niemiecko-holenderska. When the fucking spring is coming. Nie wiem, jaki będzie tytuł polski. Ada Szczepaniak zagrała tam główną rolę, świetna dziewczyna. I myślę, że to taka nieoczywista, rodzinna historia. O, z jakimś dramatem w tle. Więc nie obiecuję tutaj dużej odmiany, ale coś dla mnie innego i w jakimś takim innym też momencie mojego życia. To w ogóle też taka i taki niepolski punkt widzenia. Może to być bardzo ciekawie opowiedziana historia.
Bardzo dziękuję pani.
Dziękuję.
Za rozmowę. Dziękuję również państwu i jak zwykle czekam na wasze komentarze i do zobaczenia.